I zapowiadany gość Krzysztof Bosak już w naszym studiu, wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego. W zeszłym tygodniu mieliśmy przewodniczącego Ruchu Narodowego z małym Stefanem na ręce. Bardzo ciekawa rozmowa. Teraz wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego. Można by pomyśleć, że Radio Wnet staje się radiem Ruchu Narodowego, ale to nieprawda. Po prostu jesteśmy otwarci na wszystkie uczciwe opcje polityczne. Panie Krzysztofie, deklaracja niepodległości na stulecie niepodległości. Czym to będzie się różniło od oficjalnych przemówień prezydenta, premiera i innych oficjeli?
W pierwszej kolejności dziękuję za zaproszenie. No, jeżeli chodzi o deklarację, którą przyjęliśmy na Kongresie Ruchu Narodowego, to ona zawiera oczywiście przypomnienie wysiłków, które zmierzały do niepodległości naszego państwa, a z takich akcentów bardziej, powiedziałbym, istotnych politycznie, no to zawiera podkreślenie, że suwerenność naszego państwa, to niepodległość, którą wywalczyły poprzednie pokolenia, jest rozmywana i że my będziemy zmierzać do odbudowania, także w tym aspekcie zmierzania do wyjścia z Unii Europejskiej. My podkreślamy, że Unia Europejska ogranicza naszą niepodległość bardzo realnie, bo jakby wiążąc nam ręce w zakresie swobodnego kształtowania swojego bytu narodowego, swojej rzeczywistości w obszarach kulturowym, gospodarczym i politycznym. I uważamy, że po prostu trzeba tą niepodległość pełną odzyskać. Zresztą uważaliśmy tak zawsze dla każdego, kto zna środowiska narodowe czy konserwatywne. Nie jest to nowością. Podpisał to szereg organizacji, podpisał to Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, ale także był z nami europoseł Żółtek, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Był z nami prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Byli z nami liderzy kilku innych środowisk właśnie takich wyraziście konserwatywnych.
No tak. Ale gdybym teraz zamienił się w Donalda Tuska, to bym powiedział: chcecie wyjść z Unii Europejskiej i paść w ramiona Władimira Putina?
Taka koncepcja? Takie straszenie na szczęście coraz mniej na kogo działa.
Jak chcecie? Jakiej niepodległej Polski chcecie? Jaką macie wizję polityki zagranicznej Polski?
Ja myślę, że polityka zagraniczna Polski powinna być po pierwsze realistyczna, po drugie pragmatyczna i po trzecie, jak to podkreślamy w swoim programie, wielowektorowa.
No tak, ale to takie stwierdzenia z gatunku: chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi i piękni. Mhm. Coś bardziej konkretnego.
Bardziej większych konkretów tutaj nie ma, paradoksalnie może, że poza tym, że żadnej rewolucji nie postulujemy w tym zakresie, może poza tym, żeby Polska niepotrzebnie nie angażowała się w różne nie swoje konflikty i nie tworzyła nowych konfliktów, bo czasem obserwując sposób funkcjonowania obecnego rządu, można odnieść wrażenie, że jest to rząd, który z jednej strony, nie poszerzając zakresu polskiej niepodległości, generuje nowe i dodatkowe konflikty. Naszym zdaniem my w tej chwili nie mamy pól do konfliktów praktycznie z żadnym sąsiadem, o ile ich sami, że tak powiem, nie będziemy szukać. Oczywiście są jakieś tam napięcia, ale nie są to sprawy, które by zagrażały niepodległości Polski. Więc potrzebujemy po prostu normalnej, spokojnej dyplomacji i dobrej współpracy gospodarczej. Dobrej współpracy gospodarczej, to znaczy współpracy na obustronnie korzystnych zasadach, a nie na zasadach podyktowanych przez jedną stronę. Obecne zasady współpracy gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej są to zasady całkowicie podyktowane przez Zachód, pełnego liberalizmu gospodarczego, korzystnego dla Zachodu, a właściwie liberalizmu gospodarczego nawet ograniczanego tam, gdzie przypadkiem miałoby się okazać, że Zachód nie wygrywa konkurencji gospodarczej, jak się okazało z tą dyrektywą o pracownikach delegowanych, i takich przypadków będziemy mieć zresztą więcej. Jestem tego pewny, że jeżeli tylko polska gospodarka gdzieś z tego neokolonialnego statusu się będzie wydobywać, to zaraz już wiemy, że majstrują na przykład przy podatku dochodowym na poziomie europejskim. Już się Francja z Niemcami zaczęły porozumiewać podatku dochodowym od przedsiębiorstw, więc po prostu normalna współpraca gospodarcza, normalna, spokojna dyplomacja, tak jak to się robiło. Jesteśmy w NATO, o NATO opiera się nasze bezpieczeństwo, przy czym też bym tutaj bezgranicznie nie ufał, bo nie wolno nikomu ufać bezgranicznie. I być może otwarcie na pewne nowe rynki, to byłoby coś, co Ruch Narodowy by
wprowadzał. No dobrze, ale wyjście z Unii Europejskiej to ładne hasło, ale za tym idą konkretne działania. Między innymi wyjście Polski ze strefy Schengen. Nie będziemy mogli się poruszać już swobodnie. No, dziś od Londynu aż do Warszawy.
Strefa Schengen jest, można być w strefie Schengen nie będąc w Unii Europejskiej. I póki sytuacja migracyjna w Europie Zachodniej nie stanie się jeszcze bardziej chaotyczna i niekontrolowana niż w tej chwili, to my w tej strefie Schengen spokojnie możemy pozostawać opuszczając Unię Europejską. Oczywiście gdybyśmy opuścili jednolity rynek europejski, to niezbędne byłyby jakieś kontrole graniczne przy kwestii przewozów towarowych.
Natomiast... No, trzeba by całą taryfę celną.
No tak, tak. Natomiast co nie musiałoby być niekorzystne dla naszej gospodarki, to dodajmy. Szczególnie, że w tej chwili cała nasza polityka handlowa jest podyktowana przez Brukselę i podporządkowana interesom państw zachodnich, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju traktaty handlowe, które Unia Europejska zawiera, o których zresztą w Polsce się w ogóle nic nie mówi. Właściwie nie mamy dyskusji nad naszą polityką gospodarczą. Na przykład niedawno Unia Europejska wynegocjowała traktat handlowy z Japonią, jedną z największych gospodarek na świecie. W Polsce nie odbyła się na ten temat żadna debata. Jeżeli chodzi o sprawy CETA czy TTIP, one były przez lata negocjowane na poziomie Unii Europejskiej. W Polsce się o tym dowiedzieliśmy dopiero, kiedy przyszło do podpisywania. Także ten stan trzeba zmienić. No natomiast, jak powiedziałem, kwestie granice w tej chwili nawet są częściowo kontrolowane. Mało kto o tym wie, że na przykład jak w Niemczech zaczął się cały kryzys migracyjny, to na przejścia graniczne, które teoretycznie nie istnieją, w Polsce Zachodniej, w miejscach, gdzie przekraczali je tak zwani uchodźcy, wróciła dość szybko Straż Graniczna, po to, żeby oni, ludzie bez paszportów unijnych, nie niepokoili polskich mieszkańców po polskiej stronie granicy. Więc prawda jest taka, że tak naprawdę te granice tak do końca to nigdy nie zniknęły. Gdyby zniknęły, nie trzeba byłoby takiej ustawy, jak ta ustawa tak zwana o bratniej pomocy, prawda, która reguluje funkcjonowanie służb na różnych państwach, czy nie trzeba by tych europejskich nakazów aresztowania i tak dalej.
No dobrze, a w takim razie jaka to ma być koncepcja Polski? Polska z Rosją, Polska z Niemcami, Polska bez sąsiadów? Jaką politykę ma Polska prowadzić?
No, wpychanie wizji niepodległej Polski jako Polski z Rosją jest, powiedziałbym, typowym sposobem dyskredytowania tego konceptu, że w ogóle Polaków stać na niepodległość i samodzielny byt i rozwijanie swojego państwa we własnym interesie. Rosja jest państwem, które wiemy, jaki ma styl działania i moim zdaniem opieranie jakichkolwiek długookresowych wizji o rodzaj sojuszu z Rosją jest mrzonką. Na pewno Polska jest skazana na szukanie jakiegoś pokojowego współistnienia ze wszystkimi sąsiadami, z Rosją włącznie. Natomiast jeżeli te stosunki w jakiejś dłuższej perspektywie miałyby się poprawić, to wymagałoby to przede wszystkim dobrej woli ze strony Rosjan, a nie zabiegów z naszej strony. Nasza polityka jest przesadnie, powiedziałbym, taka serwilistyczna wobec tych, z którymi chcemy mieć dobre stosunki, niezależnie czy to są Niemcy, czy Amerykanie, czy jeśli może sobie ktoś wyobraża Rosjan. I z tego trzeba zrezygnować. Jeżeli chodzi o państwa zachodnie i w szczególności Niemcy, to oczywiście są to państwa, z którymi jesteśmy w szczególności współzależni gospodarczo. W tej chwili 25% naszego eksportu, jeśli nie jestem w błędzie, idzie do Niemiec. I tutaj musi być dobra współpraca z Niemcami. Oczywiście. Natomiast przy poszanowaniu różnic kulturowych, jeżeli Niemcy przekształcają swoje państwo w państwo multikulturowe i to ma akceptację niemieckich elit, społeczeństwa już niekoniecznie, to niech oni sobie to robią, ale niech nie narzucają nam tego samego. Jeżeli oni są, czy zmierzają w kierunku państwa ateistycznego, gdzie powiedzmy, że gdzieś w Bawarii ostatnie te impulsy chrześcijaństwa jeszcze gdzieś tam się pojawiają w postaci tej akcji ostatnio, którą jeden z przewodniczących rządów lokalnych zainicjował, powieszenia krzyży w urzędach, a my jesteśmy państwem o tradycji chrześcijańskiej, które mamy wpisane do konstytucji, gdzie duża czy większa część narodu jest praktykującymi katolikami, to musimy nauczyć Niemców, że oni mają to szanować, że my mamy inne prawo, że nie będziemy ujednolicać na siłę ani swojego prawa, ani swojej kultury i mimo, że oni są bogatsi i liczniejsi od nas z tymi wszystkimi mniejszościami włącznie, to po prostu mamy prawo iść swoją drogą i wydaje mi się, że po stronie państw zachodnich często jest problem z akceptowaniem tego, że oni patrzą na nas z góry, uważają, że odkryli najlepszy model cywilizacyjny w historii świata, a jedyne, co my mamy do odegrania, jaką rolę, to po prostu ten model bezmyślnie kopiować. Więc chcę to powiedzieć wyraźnie, żeby nie rysować jakiejś wizji pełnej mrzonek. Napięcia będą, ale moim zdaniem więcej napięć z Europą Zachodnią paradoksalnie niż z Europą Środkową i Wschodnią. Dlaczego? Dlatego, że poczucie pewnej misji skolonizowania nas pod względem ideologicznym czy nawet gospodarczym w Europie Zachodniej jest paradoksalnie w tej chwili silniejsze. Moim zdaniem Rosja ma otwarta tyle opcji na całym świecie i na samym tym euroazjatyckim kontynencie, jeżeli chodzi i o konflikty, i o możliwe strefy oddziaływania. Rosja ma tyle problemów wewnętrznych, że ta wizja, że wszyscy na Kremlu są skupieni, jak tylko tą stłamsić, tą Polskę, to moim zdaniem jest w tym po prostu pewna przesada. Rosjanie mają pewien kompleks utraty rosyjskiej elity, bo zwykli Rosjanie może mniej, utraty kontroli tutaj nad różnymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, ale mi się wydaje, że oni już się po prostu do tego przyzwyczaili i my oczywiście musimy być podejrzliwi, jeżeli tam są jakieś manewry, jakieś takie rzeczy, bacznie to obserwować, przygotowywać się na wypadek wszelkiego rodzaju konfliktów i tak dalej. Tu nie możemy być absolutnie naiwni. Jeżeli ktoś jest na jednym względem Rosji, to taką postawę zawsze trzeba eliminować. Zresztą dotyczy to wszystkich państw, tak samo Izraela czy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Natomiast nie możemy też naprawdę popadać w jakąś taką histerię. Jest taki nurt w polskiej polityce, który wszystko sprowadza do ewentualnych zamierzeń Putina. Przypuszczalnie ludzie tego pokroju byliby w stanie napisać komentarz po naszej rozmowie tutaj, że przypuszczalnie było to inspirowane na Kremlu. No i jest w tym jakaś mania, jest w tym jakaś przesada niezdrowa.
No, w Rosji póki co nas nie słuchają. A takie...
Jeżeli ambasada rosyjska profesjonalnie pracuje, to pewnie takie wywiady też analizuje i podkreślmy to, robią to prawdopodobnie też inne ambasady innych poważnych państw. Ostatnio wyszła duża afera, na przykład jak Niemcy szpiegują Austriaków. Kilka lat temu mieliśmy dość podobne afery o tym, jak niemiecki wywiad szpieguje Szwajcarów. Popatrzmy, że to są państwa kulturowo bardzo bliskie, o wspólnym korzeniu swojej tradycji niemieckojęzyczne. A może właśnie dlatego powinny żyć wielkiej przyjaźni i nie korzystać z takich metod.
Niemcy są narodem ekspansywnym, ale wróćmy na krajowe podwórko. Na jaki wynik w wyborach za półtora roku liczycie?
O, chcielibyśmy wyniku jak najlepszego. Mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego czy
Parlamentu Krajowego?
No idealnie to by było, gdyby Ruch Narodowy odniósł wynik samodzielnie przekraczając próg wyborczy, czyli powtarzając trochę scenariusz Kukiza z poprzednich wyborów, tylko powtarzając go pod własnym szyldem, po to, żeby po prostu wejść do polityki pod własnym imieniem, wprowadzając posłów i tworząc klub i tworząc taki realny przyczółek w polityce, bo w tej chwili mamy w Sejmie jednego posła, Roberta Winnickiego, który dwoi się i troi, żeby na różne tematy głos zabrać i zaistnieć w debatach parlamentarnych. Jeżeli ktoś obserwuje te debaty, to wie, że Robert jest tam widoczny. Natomiast oczywiście to nie jest spełnienie naszych marzeń, więc chcielibyśmy po prostu przekonać do siebie tylu wyborców, żeby móc pokonać progi wyborcze samodzielnie lub z jakimiś przyjaciółmi, którzy jednak będą nas traktować po partnersku. Czego nie można było powiedzieć o poprzednim projekcie wyborczym, w którym uczestniczyliśmy.
Czyli o projekcie Kukiz.
O projekcie Kukiza, tak.
A co z rozłamami, które nękają ciągle Ruch Narodowy? Ostatnio swoją własną partię założył Marian Kowalski wspólnie z pastorem Chojeckim.
Łączenia się i rozłączanie się jest pewnym naturalnym elementem polityki demokratycznej, w szczególności w systemach z ordynacją proporcjonalną, która zachęca do tworzenia nowych prób politycznych, więc do tego trzeba podchodzić na spokojnie. My taki ciężki okres krystalizacji naszej partii mamy za sobą. Partię założyliśmy w 2015 roku, została przez sąd zarejestrowana i zawsze w wypadku tworzenia nowej partii kilka lat zajmuje, nim ludzie się wyklarują, kto z kim i na jakich zasadach chce pracować politycznie. Więc trochę ludzi podpadało, dużo więcej ludzi przyszło. Myślę, że to pokazał też nasz kongres sobotni. Jeżeli chodzi o współpracę w ramach szeroko pojętego Ruchu Narodowego, to powiedziałbym, że w tym roku układa się ona świetnie, dlatego że nastąpił swego rodzaju podział ról.
My jako ale partia... z Kowalskim nie współpracujesz.
Nie, ale też...
To różnie.
Przede wszystkim to, że my się zajmujemy polityką, a Marian Kowalski poszedł bardziej w media. Stał się takim po prostu komentatorem na YouTubie, a z takiej polityki sensu stricte po prostu się wycofał. To nastąpiło już ponad 2 lata temu, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. W związku z czym nie ma nawet podstaw, żeby szukać porozumienia. Ja wiem, że tam oni założyli taką partię, natomiast ja jakby nie postrzegam tego i mamy w rejestrze tam chyba 100 kilkadziesiąt partii, a tak realnie to działa kilkanaście, więc to jest taka główna różnica. No i też powiem, no, powiedzmy, przesadny ton, jaki Marian Kowalski przyjął w wypowiedzi w wielu sprawach. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli może nas Marian będzie słuchał, ale my po prostu robimy swoje, tak? My w żadnej kwestii poglądów nie zmieniliśmy, doprecyzowaliśmy swój program i rozwijamy to. Natomiast chcę podkreślić to, co dobre, to znaczy na kongresie teraz było z nami wielu partnerów, wielu przyjaciół. Była z nami przede wszystkim Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny w osobach swoich liderów, prezesa Ziemowita Przebitkowskiego i kolegi zastępcy kierownika głównego, czy kierownika głównego Tomka Dorosza. I to nas cieszy, bo nastąpiła taka specjalizacja, to znaczy te dwie organizacje zajmują się ciężką pracą na płaszczyźnie społecznej, a my się zajmujemy organizacją partii politycznej. Ci, którzy chcą z organizacji społecznych dołączyć do partii, zawsze są do tego zaproszeni. My będziemy zawsze kolegów z organizacji społecznych zapraszać do wszystkich wydarzeń, które robimy. Natomiast oni zapraszają nas na wydarzenia społeczne i pewna specjalizacja w ramach Ruchu Narodowego po tym, powiedzmy, okresie różnych napięć, też rozczarowań powyborczych. Niektórzy bardzo ciężko przeżyli to, jak wyglądają realia pracy parlamentarnej, że posłowie poróżnili się pomiędzy sobą, którzy byli związani z Ruchem Narodowym. Niektórzy odeszli do Morawieckiego, niektórzy odeszli do Unii Polityki Realnej, czy zostali u Kukiza. No, dla tych, którzy wcześniej nie znali tego, jak brudna jest polityka parlamentarna, to był pewien wstrząs. Niektórzy też może liczyli na większy sukces wyborczy, czy że Ruch Narodowy wystartuje samodzielnie. Natomiast te wszystkie nastroje, złe nastroje z 2015 roku już dawno opadły i w tej chwili wszystkie organizacje narodowe są skupione na nowych wyzwaniach. Jako jedno z takich wyzwań postrzegamy powstrzymanie napływu do Polski legalnej i nielegalnej masowej imigracji. Postrzegamy politykę obecnego
rządu. Tutaj jesteście zawsze obarczani takimi radykalnymi wypowiedziami, często takimi, których nie powiedzieliście, ale są wam przypisywane. Więc krótko, w 3 zdaniach, jaki jest wasz stosunek do problemów migracji i osiedlania się w Polsce ludzi z innych kultur?
Przede wszystkim jako radykalny pogląd postrzegam postulowanie polityki głęboko zmieniającej stan, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Uważam, że postulowanie, zachowanie takiej struktury społeczeństwa, jaką mieliśmy przez ostatnie wieki, czy przez ostatnie dziesięciolecia, może powinien powiedzieć, dlatego że wiemy, że ta struktura społeczna bardzo mocno się zmieniła w okresie II wojny światowej i tuż po niej, więc uważam, że zachowanie takiej struktury społecznej, jaką mieliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, jest poglądem zachowawczym i umiarkowanym. Natomiast gwałtowne zmienianie poprzez wspieranie masowej imigracji jest poglądem radykalnym. I my te radykalne rozwiązania po prostu odrzucamy jako niebezpieczne i totalnie nieprzygotowane. Dodajmy to jeszcze, totalnie nieprzygotowane. Bo w tej chwili do Polski wpłynął już pewnie ponad 1 milion różnego rodzaju imigrantów, czy to czasowych, czy pozostających tu na dłużej, a obsada naszych służb imigracyjnych nie zmieniła się. W związku z czym stąd jest między innymi moja teza, że rząd premiera Morawieckiego przestał nad tym panować. A jaki jest nasz pogląd? Nasz pogląd jest następujący. Naturalne ruchy, pewne niewielkie ruchy imigracyjne są naturalne. Jeżeli one odbywają się w niewielkiej skali, mogą być nawet pożyteczne. Natomiast w momencie, kiedy przyjmują skalę masową, następuje cały szereg efektów, które są po pierwsze trudne do prognozowania i do przewidzenia i po drugie, które są negatywne. No oczywiście tym najskrajniejszym efektem jest przekształcanie społeczeństwa w kierunku multikulturowym. Moim zdaniem niestety, obserwując to, jak wygląda na przykład przemiany Warszawy, już powoli zaczęliśmy iść w tym kierunku. Powoli, a może nawet w niektórych miejscach szybko.
Rzeczywiście w Warszawie dużo jest osób ubranych i wyglądających jak z innej kultury.
I to wszystko przy nominalnie antyimigranckiej, czy wręcz islamofobicznej polityce.
Czy z tego wynika, że rządu. Rząd mówi, a życie swoje.
No, moim zdaniem jest zupełnie jasne, że rząd jakby prowadził politykę zupełnie różną od retoryki. Dopiero niedawno ministrowie zaczęli przebąkiwać o tym, że trzeba dostosować przepisy i jakby zaczęli przyznawać się do tego, że z powodu pewnych zapotrzebowań ich zdaniem na rynku pracy oni te granice otworzyli. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o kwestię rynku pracy i zapotrzebowania na siłę roboczą, jakby musimy umieć zachować pewną właściwą miarę, to znaczy ustanowić po prostu kwoty na wjazd imigrantów zarobkowych. Takie kwoty funkcjonują w takich państwach jak Czechy, jak Litwa, takie kwoty ma większość państw zachodnich i takich kwot nie mamy my. W tej chwili mam wrażenie, że dyktowanie zasad polityki imigracyjnej przyjęli pracodawcy, a rząd bezkrytycznie dostosował się do ich oczekiwań, a musimy zdawać sobie sprawę, że pracodawcy, szczególnie zagraniczne korporacje, potrafią być bardzo bezwzględni. Jeżeli firmy rekrutacyjne dostarczą im do pracy w jakichś centrach logistycznych
niewolników,
nisko opłacanych quasi niewolników, bo jedna z firm, która reklamuje na przykład imigrantów z Nepalu, reklamuje ich pracodawcom, rozsyłając oferty, że mają oni niską mobilność na rynku pracy ze względu na przywiązanie do konkretnego pracodawcy, nie znają języka, więc będzie im trudno się przenieść. Czyli jest to taki status quasi półniewolniczy. I musimy zdawać sobie sprawę, że dużym firmom międzynarodowym może opłacać się wymienić nawet obecnie pracujący polski personel na tańszy personel, czy to z Azji, czy z Białorusi, Ukrainy, czy Mołdawii. Takie sytuacje zdarzają się już w tej chwili na rynku pracy, że Polacy dostają komunikat od swojego pracodawcy, jeżeli ty nie chcesz pracować na tych zasadach, jakie mamy, a nie zawsze są to zgodne zasady z kodeksem pracy, czy w ogóle jakimiś tam rzeczami, bujaniem w obłoku, które rząd opowiada, to mamy na twoje miejsce tutaj tańszych imigrantów. I to jest możliwe tylko dlatego, że rząd przestał jakkolwiek limitować napływ imigracji zarobkowej do Polski, ulegając właśnie tej retoryce pracodawców, że po prostu musimy, bo firmy, bo PKB przestanie rosnąć. Wzrost PKB nie jest jedynym celem istnienia państwa polskiego. Celem istnienia państwa polskiego w wymiarze gospodarczym jest dobrobyt polskich obywateli, a nie wzrost PKB, czyli absolutyzowanie zysku zagranicznych korporacji. I to dochodzi do takiego groteskowego modelu, że rozwój gospodarczy zaczyna wyglądać w ten sposób w niektórych miejscach Polski, że zagraniczni inwestorzy ściągają zagraniczną siłę roboczą, a Polacy dostają taką alternatywę, że albo pracują za grosze, albo wyjeżdżają szukać lepszego bytu za granicą. No to jest absurd. To wymaga dyskusji.
No tak. To właściwie ostatnie bardzo sentencjonalne zdania podkreślają program Ruchu Narodowego. Naszym dzisiejszym rozmówcą był Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz.
Dziękuję. No a my w takim razie, żeby spuentować muzycznie naszą rozmowę, to może puśćmy zespół Muse z piosenką Opór, Resistance.